Dzień, w którym umarła śmierć. Taki jest pierwszy nasz wykład z cyklu, który chcę poświęcić zagadnieniom tak zwanej eschatologii indywidualnej, a więc temu, co nas czeka, gdy odejdziemy z tej ziemi. Ostatnio miałem rekolekcję w Bydgoszczy, to było tydzień przed świętami wielkanocnymi. I tam właśnie mówiliśmy o nieśmiertelności i niezniszczalności rozświetlonej przez Ewangelię. Mówiliśmy o życiu nie tylko wiecznym, ale i odwiecznym. Bo Jezus jest i pierwszym, i ostatnim, jest ten żyjący, który był martwy, ale ma klucze śmierci i Hadesu, żyje na wieki wieków, jak to apostoł Jan widział w swojej wizji na wyspie Patmos. Bo życie wieczne to i odwieczność, i wieczność zarazem. I właśnie mamy udział w tym odwiecznym i nieskończonym życiu, dlatego że w Chrystusie Jezusie otrzymaliśmy dostęp do Bożej chwały. I jesteśmy obywatelami nieba. Bóg nas wspiera swoją mocą, wyrwał nas z grzechu, powołał do swego królestwa i my trzymamy się zdrowej nauki. I jak pisze apostoł Paweł, ona ma być wzorcem dla Tymoteusza. I tu nie chodzi tylko o samą znajomość Biblii czy tradycji, ale w zdrowej nauce chodzi o przynależność do Chrystusa, o codzienne dotykanie słowa życia. I wtedy Jezus przez swego ducha, przez swoje słowo mówi nam, jak mamy się odnawiać w duchu swego umysłu. I wtedy koniecznie się to musi odnawianie w nas odbywać, bo właśnie w niebiesiech, dokąd zdążamy, oczekuje nas wszystko nowe. Czym będziemy się zajmować? A więc czym jest to wieczne życie? Jako stan, jako jakość. Kim jest człowiek w swojej istocie? Czym jest potępienie, czyli ten stan człowieka po wydaniu wyroku w dniu ostatecznym, w dniu sądu? Czym są zaświaty? Co się dzieje z człowiekiem w okresie pomiędzy śmiercią fizyczną a powrotem Chrystusa i zmartwychwstaniem ciała? Też powiemy krótko o powrocie Jezusa, co to dla nas oznacza. Będziemy również mówić o zmartwychwstaniu ciała, nie człowieka, bo człowiek w swojej istocie nie umiera, lecz się rozłącza ze swoim ciałem i to ciało musi do niego wrócić. Oczywiście ciało duchowe, ale musi być jednością w dalszym ciągu w zaświatach, dlatego będzie zmartwychwstanie ciała i to jest ważne rozróżnienie. I to będziemy sobie objaśniać. Również czym będzie sąd ostateczny, jakie są sądy Boże, ale czeka nas ten już ostatni sąd. Niebo. Czy to jest miejsce konkretne, czy tylko stan szczęśliwości? Zobaczymy, co Biblia o tym mówi. A też jezioro ogniste, Gehenna. Pan Jezus głównie o tym mówi. Potem tylko w liście Jakuba czytamy, ale to Pan Jezus właśnie mówi o Gehennie i komu najbardziej zagraża. Gehenna jest przeznaczona dla diabła i jego aniołów. Tam się znajdą grzesznicy, a nawet śmierć. Ale Pan Jezus najczęściej przed Gehenną ostrzega kogo? Swoich uczniów. Dlaczego się tym chcę zająć? To teraz chcę objaśnić, wyjaśnić, bo nawet mnie proszono, gdy dzisiaj ktoś do mnie telefonował, to właśnie mnie prosił, żebym to jednak zaznaczył. Dlaczego chcę tym się zająć? Bo pojawiła się moda. Moda w naszym kraju, a też i w Europie, jak docierają informacje, gdzie tak często jest używane słowo unicestwienie. A więc człowiek Grzesznik, bezbożny, po sądzie ostatecznym będzie unicestwiony i koniec z nim. Nawet wczoraj do mnie ktoś dzwonił, że w jego mieście, to jest duże miasto wojewódzkie w Polsce, gdy były dni biblijne, to pewien młody teolog z pewnej takiej niezależnej szkoły teologicznej do szacownego grona duchownych profesorów wygłaszał przemówienie, właściwie referat, że nie będzie wiecznych tortur. Bóg nikogo nie będzie torturował. Dlatego, że wyraz anihilacja, zazwyczaj uważana to była sprawa jako fałszywa doktryna. Gdy niewierzący będą ostatecznie unicestwieni, przestaną istnieć. Kiedyś sobie ją wymyślali teologowie w starożytności, w pierwszych wiekach i później, w wieku XIX, też i pewien młody kaznodzieja, wierzący człowiek, chcąc jakoś się sprzeciwić doktrynie czyśćca i tych innych rzeczy, a więc zawsze ten wyraz wracał, ta teoria wracała, ale była przez chrześcijan biblijnych, ewangelicznych uważana za fałszywą. A teraz ten wyraz jest nobilitowany, to pojęcie jest nobilitowane i tak by się wydawało, że mają rację i rzeczywiście tak się wydaje, ale na przykład taki pewien też młody teolog, gdy studentom wykłada i gdy z nim dyskutują, to on używa koronnego takiego argumentu. Ale w księdze Ezechiela jest powiedziane, dusza, która grzeszy, umrze. Ja gdy słucham kogoś takiego, to się dziwię, czy jest rzeczywiście teologiem. Nie ma świadomości, że tam chodzi człowiek, który grzeszy. Osoba, która grzeszy, takie są przekłady. A nie dusza w sensie tego pierwiastka niematerialnego w człowieku. Bo wtedy też by i do Egiptu weszło 70 zjaw, a nie osób. Bo tak jest napisane, że do Egiptu weszło 70 dusz. A więc są to takie argumenty troszkę jakby niedopracowane, bo wyraz zguba, zniszczenie, unicestwienie, jeden z nich to jest apolimi, jemu pokrewne. On występuje owszem w tym znanym wersecie Jana 3,16, że Bóg tak świat umiłował, by każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął. A tam chodzi o zagubienie się, a nie o unicestwienie. Dlatego, że ten sam wyraz występuje w Ewangelii Łukasza, 15 rozdział, gdzie jest mowa o zagubionej owcy. To nie jest mowa o owcy unicestwionej, ale jest ten sam wyraz. Albo o tej drachmie, która zaginęła i brakuje jej do nanizania na tę nitkę, na żyłkę, żeby była już w ramach tego naszyjnika. Albo syn marnotrawny. Ojciec mówi do starszego swojego syna, twój brat był umarł, był zaginął. Jest ten sam wyraz. I tak można byłoby dać wiele tutaj różnych, ale to o tym będziemy jeszcze mówić później przy innych szczegółowych bardziej tematach. Dlatego też wyraz śmierć może być różnie rozumiany. Może być to śmierć jako duchowa, martwota duchowa, śmierć fizyczna, ale też i ta śmierć wieczna. I każda z tych śmierci polega na odłączeniu, nie na unicestwieniu. Gdy apostoł Paweł mówi o zniszczeniu swojego starego człowieka, starego ciała, czyli sposobu myślenia tego zmysłowego, ziemskiego, natury, to nie mówi o unicestwieniu. Dlatego też, gdy bierzemy te różne wyrazy, one oznaczają ruina, potępienie, ale nigdy nie unicestwienie, bo tak naprawdę to niczego w tym świecie nie można unicestwić. Bo cokolwiek byśmy zniszczyli już bezpowrotnie, to i tak to się zamieniło w atomy, zamieniło się w pierwiastki, A nawet dźwięk wypowiedziany rozbrzmiewa w postaci fal elektromagnetycznych. A więc to nie jest takie zniszczenie. Dla kogoś jest to zniszczone, jest nie do użytku. Ale nie znaczy, że to zniknęło bezpowrotnie. Ktoś też podczas takiej dyskusji, którą oglądałem, i to poważny teolog, mówi: dla mnie, gdy coś do ognia wrzucimy, to jest zniszczone, znika. No też myślałem, że on żartuje, ale on to mówił poważnie. A przecież w Biblii ogień to jest narzędzie kary. Pomyślałem sobie, gdy do pieca hutniczego wrzucają złom, rudę, to ten ogień jej nie niszczy, tylko coś robi z tą rudą i potem mamy właśnie różne urządzenia z tego metalu. I właśnie Bóg Jahwe kiedyś powiedział do króla Tyru: z ciebie zapalę ogień, który cię strawi. Ten król Tyru nieraz jest używany jako typ szatana, tego anioła, archanioła, jutrzenki, Lucyfera. Ogień z ciebie zapalę, wezmę z ciebie i on cię strawi. A to wygląda, że grzesznik zatwardziały karę znajduje sam w sobie. Jego puste serce, jego duch dręczony wyrzutami sumienia, on wywołuje największe męki. A nie to, że jakiś będzie ogień zewnętrzny, tym bardziej, że tu chodzi o świat duchowy, a nie o nasz świat immanentny. Dlatego też rozpoczynając już nasze to pierwsze nauczanie, dzień, w którym umarła śmierć. Wziąłem fragment z pierwszego listu do Koryntian z rozdziału 15. Jest to bardzo ciekawy rozdział. Jest to jeden z najważniejszych rozdziałów w Nowym Testamencie, bo dzięki temu rozdziałowi tak zwane apostolskie wyznanie wiary otrzymało wyrażenie: wierzę w ciała zmartwychwstanie. A więc nie w zmartwychwstanie samo, lecz w ciała zmartwychwstanie. I to wyrażenie wzbudza ciągle kontrowersje, przez wszystkie wieki wzbudza kontrowersje. I dlaczego właśnie apostoł Paweł temu poświęca? To o tym powiem za chwilę, ale najpierw odczytajmy te wybrane przeze mnie wersety. Wiersz 20. Ja będę czytał z pewnego nowego przekładu, który ma się pojawić. Mam do niego dostęp i pozwoliłem sobie z niego skorzystać, bo on tak bardzo ładnie nam przybliża tekst. Ale faktem jest przecież, że Chrystus powstał z martwych. Uczynił to jako pierwszy spośród tych, którzy odeszli z tego świata. Wiersz 21. I tak, jak przez pierwszego człowieka, Adama, śmierć weszła na świat, tak przez Chrystusa przyszło zmartwychwstanie. To przecież z powodu grzesznej natury, jaką dziedziczymy po Adamie, wszyscy umieramy. Jednak ci, którzy zanurzą się w świętą naturę Chrystusa, zostaną w Nim wzbudzeni do życia. Zauważcie, w Nim, nie z Nim, ale zostaną w Nim wzbudzeni do życia. I wiersz 23. Każdy zgodnie z przypisaną mu kolejnością. Chrystus dokonał tego oczywiście jako pierwszy. Później otrzymają życie ci, którzy będą do Niego należeć w dniu Jego przyjścia. Zauważmy, przepraszam, że ja tak podkreślę, ale potem o tym zapomnę. Otrzymają życie ci, którzy w dniu Jego przyjścia będą do Niego należeć. A więc zbawia nas początek, zbawia nas środek, zbawia nas koniec. Zostałem zbawiony, jestem zbawiany i będę zbawiony. O tym musimy pamiętać. Otrzymaliśmy bilet do nieba przez to, żeśmy się nawrócili. Ale musimy wsiąść do tego pociągu, wejść na tą drogę i trwać w Jezusie Chrystusie. I gdy On przyjdzie lub gdy ja odejdę z tej ziemi, to muszę w tym momencie do Niego należeć. A więc wyraz trwanie jest bardzo ważnym tutaj wyrazem. I teraz wiersz 24. A koniec nastąpi dopiero wówczas, gdy Chrystus pozbawi każdą zwierzchność, władzę oraz potęgę jakiejkolwiek mocy i przekaże swoje królestwo Bogu i Ojcu. Trzeba bowiem, by najpierw wprowadził swoje panowanie i aby wszyscy jego wrogowie zostali rzuceni pod jego stopy. I wiersz 26. Ostatnim wrogiem, którego zniszczy, będzie śmierć, ponieważ Ojciec obiecał, że wszystko podda władzy Syna. A kiedy Pismo mówi, że wszystko będzie Mu poddane, to rzecz jasna nie obejmuje to Ojca, który sam wszystko poddał Synowi. Tak więc, kiedy już wszystko będzie poddane Chrystusowi, wówczas to On sam podda się temu, który dał Mu wszystko i dopiero wtedy Bóg zakróluje całkowicie we wszystkim i ponad wszystkim. I teraz wiersze 54 i dalej. Gdy więc to, co jest teraz zniszczalne, przywdzieje niezniszczalność, a to, co jest teraz śmiertelne, przywdzieje nieśmiertelność. Spełni się to, co zostało zapisane. Wtedy raz na zawsze śmierć będzie już pokonana. O śmierci, gdzież się podziała Twoja potęga? A Ty, Szeolu, gdzież jest Twoje żądło? Tym żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu prawo, tak mówi nam wiersz 56. Mówiąc prawo, tutaj apostoł Paweł, bo on to później wyjaśnia też w liście do Rzymian, chodzi o prawo Mojżesza, ale również i o tak zwane prawo sumienia, to, co Bóg wpisał w sposób naturalny w sumienie każdego człowieka. I werset 57. Lecz Bogu niech będą dzięki za to, że w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, daje nam nad nimi swoje zwycięstwo. A zatem, bracia moi umiłowani, a ja dodam i siostry kochane, trwajcie w Panu, a dodam trwajmy w Panu. Każdy, ja też muszę trwać. Bądźcie niezachwiani, bądźmy niezachwiani, zawsze zaangażowani w dzieło Pana i pewni tego, że nasz trud w Panu nigdy nie jest daremny. I tu właśnie te wersety, które nam mówią i są właściwie cytatem, że śmierć będzie pokonana raz na zawsze, śmierć, gdzie się podziała Twoja potęga, Szeolu, gdzie jest Twoje żądło. To są cytaty. Apostoł Paweł nawiązuje, powołuje się na pewne wersety, pewne zdania z Księgi Izajasza, rozdział 25 i z Księgi Ozeasza, rozdział 13. Ja troszkę to przygotowałem szerzej, opis. Teraz oczywiście tego nie będę rozbudowywał, ale to będzie w konspekcie, bo chcę powiedzieć, że do każdego wykładu będą konspekty. Nie wiem, czy zdążę dzisiejszy konspekt załączyć, dlatego że to jest bardzo dużo pracy. Ja na tym pracuję od listopada roku 2013, a w tej chwili jest 13 maja, a w tej chwili jest 13 maja roku 2014. Bardzo dużo pracy wykonałem i będą obszerne konspekty, ale również też i różne książki, opracowania. To wszystko postaram się zamieścić, żeby sobie każdy sam mógł spokojnie przestudiować, pomyśleć i w chwili potrzeby tym się zająć głębiej niż dotychczas. Dlatego też w Księdze Izajasza, 25 rozdział, jest mowa o uczcie, którą Bóg urządzi na tej świętej swojej górze dla wszystkich ludów. I tam na tej górze zedrze zasłonę. Zasłonę, która jest zapuszczona na twarzy wszystkich ludów, zedrze całun, który okrywa wszystkie narody. Raz na zawsze zniszczy śmierć. 25:8. I to właśnie Paweł do tego nawiązuje, tego zdania z 8 wersetu. Dalej jest powiedziane, że wtedy Jahwe, Pan, otrze łzy z każdego oblicza, zdejmie hańbę swego ludu po całej ziemi, bo Jahwe to przyrzekł. Jest to piękna modlitwa i warto jest sobie tu ją poczytać, zrozumieć, w jakim to jest kontekście. I to były wydarzenia wtedy lokalne, ówczesne, związane z Moabem, ich wtedy najsroższym, najgorszym wrogiem. Ale jak zwykle to bywa u Izajasza, on często mówił o całej ludzkości. Nie tylko o narodzie wybranym. Jak wiemy, to był ewangelista Starego Testamentu i on najwięcej mówił o Jezusie. I pamiętamy te wszystkie rozdziały o dzieciątku w żłobie, w pieluszkach, potem rozdziały o słudze Pana, a potem ten rozdział wspaniały o Jego ukrzyżowaniu. To wszystko było przeszło 7 wieków przed Chrystusem. I Izajasz często właśnie mówił w kontekście całej ludzkości. Ale spójrzmy teraz na Księgę Ozeasza, bo tam są właśnie te zapytania Pawła, gdy chodzi o śmierć. O śmierci, gdzie jest Twoja potęga, Szeolu, gdzie jest Twoje żądło? To właśnie z Księgi z Ozeasza, rozdziału 13 i wiersz 12. Wiersz 13 i wiersz 14. I tam właśnie jest mowa o nieprawości Efraima, o grzechu bezpiecznie schowanym. Jest mowa o bólach rodzenia, o uporze, dziecięcym uporze. I potem jest takie pytanie, a właściwie są dwa pytania, 14 wiersz. Czy mam ich wyrwać z Szeolu albo od śmierci wybawić? Gdzie twa zaraza o śmierci? Gdzie twa zagłada Szeolu? I właśnie Paweł, apostoł, tę drugą część, to drugie pytanie z Ozeasz 13-14 wziął dla siebie, lekko parafrazując. Gdzie twa zaraza o śmierci? Gdzie twa zagłada Szeolu? I teraz, ponieważ mówimy o dniu, w którym umarła śmierć, to musimy nawiązać do wersetu 56 z tego rozdziału 15 Koryntian. Tym żądłem śmierci jest grzech. Żądłem śmierci jest grzech. Gdyby nie było grzechu, i śmierć by nie mogła nam zaszkodzić. A mocą grzechu jest prawo. Prawo mojżeszowe dla Żydów, ale też i prawo sumienia dla wszystkich nieżydów. A więc prawo, które Bóg dał, nadał regulacje. I właśnie na Golgocie stało się coś, co ja podsumuję tylko wersetem 14 z listu do Hebrajczyków rozdziału 2. Skoro więc dzieci stały się uczestnikami krwi i ciała, to wyrażenie krew i ciało mówi o naszej naturze, ziemskiej, ludzkiej, upadłej naturze. To On także w nich uczestniczył, w krwi i w ciele. By przez śmierć mógł pokonać tego, który ma władzę nad śmiercią, to jest diabła. I 15 werset. By uwolnić tych, którzy z lęku przed śmiercią całe życie podlegali niewoli. Wszyscy znamy to wyrażenie, ale spójrzmy na nie właśnie w tym kontekście śmierci i dnia, gdy na śmierć ma dzień swojej śmierci. Gdy śmierć ma swój pogrzeb. To jest wyrażenie, które powiedzieli mądrzy ludzie przed wiekami. Ja tylko do tego nawiązuję. A to wyrażenie, które jest tytułem mojego wykładu, dzień, w którym umarła śmierć, to jakieś pół wieku temu powiedział, napisał też Billy Graham, ten słynny ewangelista, i myśmy kiedyś zamieścili w Chrześcijaninie, w czasie, gdy się zajmowałem jako naczelny redaktor, też taki artykuł, i jakby ktoś chciał sobie odnaleźć, to właśnie na archiwalnym linku portalu ma sobie znaleźć również artykuł Billy Grahama, dzień, w którym umarła śmierć. I tu właśnie czytamy, że Jezus uczestniczył w naszej niedoli. Oprócz grzechu we wszystkim uczestniczył, w czym i my tkwimy, żyjemy. A to po to, by przez śmierć mógł pokonać nie śmierć, nie. By mógł pokonać diabła. Dlaczego? Dlatego, że właśnie diabeł miał władzę nad śmiercią. Diabeł spowodował, że się pojawiło żądło. Człowiek przyjął to żądło i jadł tego żądła śmierci, uśmiercił Adama, uśmiercił Ewę. Dnia, którego spożyjesz z tego drzewa, mój zakaz przekroczysz, umrzesz. I właśnie Adam tego dnia, Ewa, zaczęli umierać, mimo że Adam jeszcze żył 930 lat. I to jest śmierć duchowa, czyli odłączenie ducha człowieka, tej cząstki Boga w nas, któremu Bóg dał w nas mieszkanie, odłączenie od Boga i człowiek nagle zaczął funkcjonować tylko na bazie samostanowienia, bez więzi duchowej, wewnętrznej z Bogiem i stąd się pojawił strach. A więc zaczął przez całe życie podlegać niewoli człowiek i tak jest do dzisiaj. I właśnie jak fakt stworzenia jest faktem historycznym. Kiedyś Bóg nas stworzył. Tak samo faktem stało się wieczne życie. I ten fakt wprowadził Jezus na Golgocie. Wprowadził, gdy się narodził, pojawił na ziemi, gdy głosił, ale dla nas właśnie na Golgocie, gdy się rozprawił z grzechem i stał się za nas grzechem, abyśmy się my w nim mogli stać Bożą sprawiedliwością, czyli mieć udział w Bożej naturze. I nie jest to jakaś mglista nadzieja egzystencji, wieczne życie, nie. Ale wieczne życie jest to pewność oparta na Bożym Słowie. I właśnie Kościół osiąga, każdy z nas, jako członek Kościoła oczywiście, ciało Chrystusa, osiąga stan doskonały. Doskonały stan moralności. Dlatego, że ma stałą obecność Boga i to już jest obecność wieczna Boga w naszym życiu w Chrystusie Jezusie. Dlatego też źródłem wiecznego życia jest odkupieńcze dzieło Jezusa na Golgocie. Bo przez Jego śmierć się Boża sprawiedliwość wykonała i w konsekwencji my jesteśmy usprawiedliwieni na wieki w oczach Bożych i diabeł do nas nie ma już prawa, nie ma dostępu, chyba że mu pozwolimy. Doszło też do pojednania człowieka z Bogiem przez krzyż, przez nasze opamiętanie się. Nastąpiło oczyszczenie człowieka przez krew Chrystusa, aby ten człowiek teraz mógł się uświęcać i przez uświęcenie by mógł to życie wieczne w sobie utrwalać. Dokonało się odkupienie Bożego ludu od wiecznej śmierci. Śmierć już nam nie zagraża, bo jesteśmy ukryci w Jezusie Chrystusie. I to właśnie odkupieńcze dzieło, dzieło Chrystusa, zostało ukoronowane Jego zmartwychwstaniem. Jego zjawieniem się w uwielbionym nowym ciele. I podobnie też i lud Boży otrzyma nowe, nieśmiertelne ciało, pisze apostoł Paweł w liście do Koryntian, 15 rozdział. I to właśnie jest ten kluczowa, ta sprawa kluczowa. Dlaczego Paweł o tym do nich pisze? Dlatego, że Koryntianie jako Grecy nie zaprzeczali zmartwychwstaniu Jezusa. My będziemy o tym mówić bardziej szczegółowo w wykładzie na temat właśnie zmartwychwstania ciała, ale teraz chcę tylko zaznaczyć w kontekście tego, co się dokonało w dniu pustego grobu, otwartego grobu. Koryntianie nie mówili, że Jezus nie zmartwychwstał, nie. Ale oni zaprzeczali zmartwychwstaniu ciała. Dlaczego? Dlatego, że byli tak wychowani. To byli Grecy. To był heleński sposób myślenia. Dlatego Paweł im wyraźnie powiada, że jeśli ktoś nie zgadza się z możliwością zmartwychwstania ciała, to przez to też odrzuca możliwość, by i Jezus zmartwychwstał. A przez to pozbawia chrześcijańskie przesłanie zasadniczej treści. A chrześcijańskie życie nowej rzeczywistości, bo ciało nasze już nie będzie grobem dla duszy, nie będzie materią grzeszną, która nam przeszkadza, ale stanie się dzięki Chrystusowi świątynią Ducha Świętego, naszym naczyniem użytecznym na tej ziemi. I właśnie w kościele pierwotnym, a szczególnie w Koryncie, zetknęły się dwa odmienne światy, hebrajski i heleński. W myśli żydowskiej, religijnej myśli, była linia, która zaprzeczała nieśmiertelności duszy i zmartwychwstaniu ciała. To sobie można spojrzeć na Dzieje Apostolskie, rozdział 23, wiersz 8. Apostoł Paweł to wykorzystał właśnie. Dlatego, że saduceusze odrzucali możliwość życia po śmierci, faryzeusze nie. I stąd Łukasz, 20 rozdział, 27 wiersz, mówi nam o dyspucie saduceuszy z Panem Jezusem na ten temat. I Stary Testament mało o tym mówi i utrzymuje, że wszyscy ludzie po śmierci wstępują do Szeolu, co niestety błędnie u nas się nazywa piekłem. To jest Szeol, kraina wszystkich zmarłych. Ponura, podziemna kraina, w której mrokach, jak duchy, przebywają zmarli, są pozbawieni sił, światłości, dlatego że odcięci są i od ludzi, i od Boga. I stąd Stary Testament jest pełny smutku i pesymizmu, gdy chodzi o to, co się dzieje po śmierci. Jest brak wiary w nieśmiertelność. I stąd to wywołuje u Żydów determinację. Starożytni Hebrajczycy z determinacją zbliżali się do Boga na tym świecie, teraz, bo później będzie już za późno, o tym dobrze wiedzieli. Ale teraz starali się prowadzić szlachetne życie, przestrzegać dekalogu, solidnie wypełniać swoje obowiązki, znosić cierpienia i się nie spodziewali on za to żadnej nagrody w przyszłości. Gdy patrzymy na Holokaust, patrzymy na Żydów, to właśnie aż się Niemcy śmiali, nawet Polacy im doradzali, ażeby się bronili, żeby walczyli, a oni tak jakoś biernie szli, biernie, oczywiście, że potem zrobiono powstanie i tak dalej, ale to nie było popularne. Tylko niektórzy się zerwali do powstania. Dlatego, że oni cały czas mieli w sobie przeświadczenie, że są w obecności Boga. To wszystko znoszą, bo są tutaj na ziemi w obecności Boga. I to jest bardzo piękne i to trzeba bardzo wyraźnie podkreślić. Ale Stary Testament ma również nieliczne wzmianki, gdy chodzi o życie przyszłe. Sam Jahwe, jego imię, tetragram Jahwe, oznacza jestem, który jestem, czyli wiekuisty, a więc już jest tutaj element przyszłości i trwałości. Więc jeśli on ma takie imię, to te losy niezrozumiałe na tym świecie na pewno się odwrócą. Coś musi być. I stąd ta jest wielka nadzieja, że Bóg nie zawiedzie również i tam. Jak to będzie, nie wiedzą. I na przykład Hiob opowiada, lecz ja wiem. Ja wiem, że mój Odkupiciel żyje. I że jako ostatni nad prochem stanie. Zobaczcie, jakie piękne słowa, zupełnie niezgodne z całą religijnością Starego Testamentu. To jest 19 rozdział. Potem, chociaż moja skóra jest jak tak poszarpana, to uwolniony od swego ciała będę oglądał Boga, a wiemy, że jego ciało cierpiało, było we wrzodach, cierpiało bardzo, że musiał się drapać skorupą glinianą. Również i w psalmach czytamy takie wezwania odzywania się ludzi, odczucia ludzi bogobojnych. Bo jakąś mieli jakieś przeświadczenie, jakieś przekonanie i psalm 16, psalm 73 na przykład. Nawet ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani, w Szeolu. Nie dopuścisz, by twój pobożny oglądał grób. Dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu twoim, rozkosz po prawicy twojej na wieki. Zobaczcie, jakie piękne słowa, ale słowa właściwie to się tylko wyrywało jako marzenie. Tyś ujął moją prawą rękę, prowadzisz mnie według Twojej rady, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Psalm 73. I właśnie Izrael stopniowo rozwijał tę nadzieję nieśmiertelności. Stopniowo, podkreślam i teraz nie będę tego uszczegółowiał, ale tylko podam tu w punktach. Dlatego, że jego historia jako ludu wybranego była pasmem nieszczęść, ciągłych nieszczęść. I by je zrównoważyć, odczuwali potrzebę istnienia innego świata, lepszego świata, bo wiekuisty na pewno im to przygotował, ale o tym wiekuisty nic nie mówi. Przez całe wieki człowiek prawie nie istniał. Pojedynczy człowiek. Bo Bóg, Jahwe, był Bogiem całego narodu, a nie jednostki. Jednostka była istotą niezauważaną. Ale z biegiem czasu ta religia stawała się coraz bardziej sprawą osobistą. Z biegiem czasu Bóg stawał się coraz bardziej przyjacielem pojedynczego człowieka. I nagle ludzie zaczęli jakby przez mgłę sobie uświadamiać, że skoro człowiek zna Boga i jest Bogu znany, to jego związku z Bogiem nawet śmierć nie jest w stanie rozerwać. Ja tu pomijam całą masę ciekawych argumentów, dowodów, jak to przez całe stulecia tak się właśnie rozwijała ta religijność i to są piękne dowody, dokumenty, ale wybaczcie, my musimy iść dalej. Świat heleński całkowicie był odmienny. Jak wiemy, on był ukształtowany nie przez Twórcę, jak u Żydów, u Hebrajczyków, ale był ukształtowany według myśli ludzkiej, według filozofów. I stąd Grecy wierzyli w nieśmiertelność duszy, ale nie widzieli potrzeby wierzenia w zmartwychwstanie ciała. Bo nieśmiertelność duszy według ich mniemania wymagała całkowitego zniszczenia, pełnego rozkładu ciała, uwolnienia się od ciała. I stąd miały takie powiedzenia: ciało jest grobem, albo jestem biedną duszą zamkniętą w zwłokach. Natomiast chrześcijański pogląd, gdzie i Żydzi, i Grecy się stawali nagle chrześcijanami, i nagle otrzymują zupełnie inny wymiar religijności, bo osobiste nawrócenie, osobiste wezwanie, osobiste przeżycie, nagle przeżywanie wspólnoty z innymi, ale w wyniku najpierw indywidualnej inicjacji tej duchowej. I tu właśnie się pojawia w tych różnych wypowiedziach, potem już i pisanych tekstach, gdy chodzi o pierwszy wiek, że po śmierci osobowość człowieka jest zachowywana. I na drugim świecie każdy będzie sobą. To właśnie się nagle pojawiło w chrześcijaństwie. I stąd apostoł Paweł, gdy głosił na Areopagu, to właśnie na bazie tego przeświadczenia. Stąd też i był śmiech jego słuchaczy, mimo że to byli mądrzy ludzie, to się śmieli, dlatego że ciało nie ma prawa według nich zmartwychwstać, bo jest niepotrzebne. Jeśli sobie teraz uświadomimy tę rzeczywistość, że po śmierci osobowość człowieka jest zachowywana i na drugim świecie każdy będzie sobą, to cała reszta, o czym będziemy mówić, o czym mówi Biblia, staje się bardzo łatwa do przyjęcia. Dlatego to jest rzecz kluczowa. Istotne, bo mamy całość Nowego Testamentu, który nam dobrze to uzasadnia, że po śmierci osobowość człowieka jest zachowywana i na drugim świecie każdy z nas będzie sobą. Dlatego też świat heleński mówi: ciała nie trzeba uświęcać. Jest ono źródłem wszelkiego zła, jest kajdanami, przeszkodą, więzieniem duszy. A chrześcijanin mówi: nie, ciało nie jest czymś złym. Jezus, Syn Boży, wziął na siebie nasze ciało. Ono nie jest już źródłem zła, bo w nim mieszka sam Bóg, Duch Święty. I stąd przyszłe życie chrześcijanina obejmuje całego człowieka, jego i ciało, i ducha. I apostoł Paweł nie nawiązywał do pogardy Greków wobec ciała. Wierzył w zmartwychwstanie całego człowieka. Chrześcijanin wierzy, że nie jego część, lecz cały człowiek powstanie do życia. Ktoś zapyta, jakiego rodzaju to życie będzie? Nikt nie może powiedzieć, jakiego rodzaju to będzie życie. Jedno tylko wiemy, będziemy tymi samymi ludźmi, zachowamy cechy swojej osobowości. Niezbędne elementy naszego ciała ludzkiego i ducha człowieczego, które stanowią osobowość człowieka, będą zachowane, ale jednocześnie wszystko będzie nowe. Zarówno ciało i duch, duch człowieczy, będą nowe, będą się cechami boskimi wyróżniać bardziej niż ludzkimi. I to właśnie Paweł miał na uwadze, gdy ten piękny rozdział pisał o zmartwychwstaniu ciała. I teraz chcę przejść, cały czas trzymając się naszego tematu, że to jest dzień pogrzebu śmierci. Dzieło Jezusa, który ma właśnie dzięki temu klucze i śmierci, i Hadesu. I gdy ja spojrzałem na ten wyraz klucze, to zarazem ten wyraz w Testamencie tylko w dwóch miejscach. Pierwsze jest w znanym Mateusz 16 rozdział, 19 wiersz. Dam ci klucze Królestwa Niebios. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. Cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. I drugie miejsce, Apokalipsa, 1 rozdział, 18 wiersz. I żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. To są takie dwa ciekawe wersety. Ja teraz usiłuję z nich coś wydobyć. 18 werset Mateusza, rozdział 16 mówi: ja ci też mówię, że ty jesteś Piotr, a na tej skale zbuduję mój kościół i bramy piekła, bramy Hadesu, bramy krainy zmarłych go nie przemogą. Wyraz bramy chcę przybliżyć. To jest starotestamentowy symbol miasta, państwa, władzy. Wiemy, że starszyzna Izraela siadała w bramach, czyli w ratuszu. I tam obradowali, decydowali. A więc chodzi o ratusz, chodzi o władzę. Podobnie i Hades, czyli kraina zmarłych. I to właśnie bramy piekła, bramy Hadesu, czyli potęga, władza, panowanie krainy zmarłych nie przemogą Kościoła Jezusa Chrystusa. I stąd apostoł Paweł powiada w wierszach 5-4: gdy więc to, co zniszczalne, przywdzieje niezniszczalność. Spójrzmy, każdy z nas, tak jak jest dzisiaj w Jezusie Chrystusie. Stąd ważne jest nawrócenie, ważne jest święte życie, ważne jest to, abyśmy dotrwali aż do końca w Chrystusie Jezusie i to, kim jesteśmy, zostanie jako zniszczalne przywdziane niezniszczalnym. To, co śmiertelne w nas, nasze ciała, otrzymają chwalebne ciała, nieśmiertelność przywdziane będzie. I się spełni to, co jest napisane, że raz na zawsze śmierć będzie już pokonana. Właśnie wtedy, gdy się my zjawimy już w ciałach uwielbionych w wieczności przed naszym Panem. Dalej jest mowa o tym, to żądło śmierci, grzech. Jest mowa o tym prawie, które jest mocą tego grzechu i nas zniewala, ale w Chrystusie otrzymujemy nad nimi swoje zwycięstwo. I właśnie te trzy śmierci, śmierć, o której mówimy. Pierwsza nastąpiła, pamiętamy, gdy w pierwszej księdze Mojżesza, w Księdze Rodzaju, rozdział 2, 16 wiersz, Bóg powiedział, że z każdego drzewa sadu jeść będziesz, i wiersz następny, ale z tego drzewa jeść nie będziesz, bo dnia, którego będziesz jeść, śmiercią umrzesz. Ja to wziąłem celowo z Biblii Gdańskiej, bo tam jest tak dokładnie i wyraz dzień, nie wtedy, jak inne mówią przekłady, ale dnia. I śmiercią umrzesz, ten hebraizm jest taki właśnie wymowny, my mówimy na pewno umrzesz. A tu właśnie jest tak dosadnie powiedziane, że umrzesz. I właśnie to jest śmierć duchowa, gdy człowiek mający bliską więź z Bogiem i dzięki temu czerpiący życie, bo ma dostęp do drzewa życia i to jest symbolika, drzewo życia to jest symboliką jedności z Bogiem, z dawcą życia, źródłem życia. I nagle utracił dostęp do drzewa życia, dostęp do Boga. Jego duch przez ten brak dostępu zaczął zamierać, zamarł natychmiast tego dnia. Zaczął jego ciało zamierać, siły zamierać. No i Adamowi jeszcze się udało i żył lat 930. Nam się udaje tyle, ile się uda. Potem jest śmierć fizyczna. Śmierć fizyczna, czyli odłączenie naszego ducha człowieczego, naszej duszy, czyli tego naszego wewnętrznego człowieka od ciała ziemskiego. I to jest skutek grzechu, postawy buntu. I ciało się psuje. Ono nie niszczeje bezpowrotnie, nie. Ono się psuje. Ale potem zmartwychwstanie. I człowiek wtedy trafia do krainy zmarłych, do zaświatów i tam przebywa. Teraz nie podaję szczegółów żadnych, nie rozdzielam, bo się śpieszę, aby dokończyć. I jest trzecia śmierć, o której mówi Apokalipsa. Jest śmierć druga, śmierć wieczna. Na czym ona polega? Na odłączeniu, znów odłączenie, jak pierwsza śmierć duchowa, odłączenie ducha człowieczego, tego pierwiastka duchowego w nas od Boga, tej istoty naszej najskrytszej od Boga. Potem jest śmierć fizyczna, gdy nasze ciało jest odłączone od pierwiastka, który ożywia to ciało, czyli od naszej istoty, od ducha człowieczego. Tak teraz jest cała istota i duch człowieczy i ciało niechwalebne tym razem już. Niechwalebne ciało. Ciało to zmartwychwzbudzone, ale pozbawione chwały. Ta ludzka istota jest od Boga odłączona, symbolicznie od drzewa życia. I to mówi Apokalipsa o tej drugiej śmierci. I skutkiem tego będzie wieczne, marne bytowanie. I to ma wymiar egzystencjalny. Tą torturą będą i będzie brak połączenia z dawcą życia, z Bogiem. To są te tortury. I to jest wymiar egzystencjalny. Natomiast terytorium, gdzie będzie to jezioro ogniste, gdzie będzie to bytowanie, to Bóg określi. My tego nie wiemy i to nie są nasze sprawy, ale o tym jeszcze będziemy później mówić. A więc, kochani, apostoł Paweł w tym 15 rozdziale i w tym fragmencie od wiersza 20, który żeśmy czytali, mówi, że życie to łączność człowieka ze Stwórcą. Utrata tej łączności to śmierć. Śmierć człowieka jest konsekwencją śmierci i śmiertelności, która przeniknęła ludzkość jako całość. I centralnym punktem tej całej sprawy jest jedna osoba. To pisze apostoł Paweł. Wróćmy sobie do 15 rozdziału i ten wiersz 20 i niżej. Punktem głównym łączącym nas wszystkich, całą ludzkość, jest jedna osoba, Adam. I apostoł Paweł to w argumentacji wydobywa. Natomiast w przypadku zmartwychwstania wiecznego życia jest Jezus. I Paweł mówi, jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. Wiersz 22. A więc innymi słowy, nasza ludzka natura była skondensowana w osobie pierwszego człowieka. Dlatego też jako skutek upadek Adama był naszym upadkiem, a jego śmierć naszą śmiercią. Często ludzie mówią, ja nie zawiniłem, więc dlaczego to, że Adam coś zrobił, ja muszę ponosić, to nie chodzi o ponoszenie i spłacanie czyichś długów, nie. To jest skutek. Wszyscy z Adama jesteśmy, z Ewy jesteśmy i, że tak powiem, genetycznie, oczywiście to jest przenośnia, duchowo, genetycznie obciążeni jesteśmy tą wadą dziedziczną. I właśnie to zostało zneutralizowane przez to, że Jezus stał się drugim Adamem. Że Jezus za nas umarł i przyjął grzech na siebie w momencie, gdy na Golgocie miał pogrzebać śmierć. To zostało zneutralizowane, gdy Chrystus wstał z martwych. Przyjął naszą ludzką naturę jak Adam, ale potem wstał z martwych jako ostatni, jako drugi Adam. I to właśnie Koryntian 15 rozdział, wiersz 45, wcześniejsze, Paweł wydobywa i jasno tym Grekom, nawróconym chrześcijanom w Koryncie wyjaśnia. A jeszcze pełniej to znajdziemy w liście do Rzymian, 5 rozdział. Jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, tak przez grzech weszła śmierć i na śmierć przyszła na wszystkich ludzi, bo wszyscy zgrzeszyli. Tak też w Chrystusie Jezusie wszyscy będą wybawieni, uratowani, zbawieni. I polecam mój konspekt, to jest dłuższy wywód, ale wybaczcie, teraz tego nie będę czytał, omawiał, ale po prostu jest najważniejsza rzecz. Być w Adamie znaczy uczestniczyć w jego śmierci, pierwszej śmierci, która ze sobą pociąga człowieka i aż do sądu ostatecznego nas to wszystko prowadzi. Być w Chrystusie znaczy uczestniczyć w jego życiu, w jego zmartwychwstaniu, a punktem kulminacyjnym jest przemienienie naszych ciał, wzbudzenie naszych ciał na podobieństwo jego uwielbionego, chwalebnego ciała. I stąd, jeśli ktoś by zadał pytanie, czy człowiek jest nieśmiertelny, to dobra odpowiedź brzmi tak. Ale tylko w tym znaczeniu, że jego egzystencja nigdy się nie kończy. I o tym będziemy mówić, kim jest człowiek w kolejnym naszym rozważaniu. O ile pamiętam, chyba w trzecim. Ale w Biblii tylko ci, którzy są w Chrystusie, nazywani są nieśmiertelnymi, bo oni w tym nowym, chwalebnym ciele będą w stanie na wieki być tam, gdzie jest Jezus, dawca życia. Bo życie to jest łączność bezpośrednia z dawcą życia, z Jezusem. Natomiast gdy ktoś będzie istniał, ale bez tej łączności, to już nie jest nieśmiertelność, tylko egzystencja, która się nigdy nie kończy. Dlatego też biblijna doktryna nieśmiertelności jest odmienna od koncepcji filozofii greckiej. Bo nieśmiertelność dla Greków, dla ich filozofii, była niczym więcej niż przyrodzoną duszy niezniszczalnością. Konieczną egzystencją bez końca. Natomiast biblijna nieśmiertelność to jest wieczne życie w Bogu. Nieśmiertelność w pogańskiej nauce dotyczy tylko duszy, a ciało jest uznawane za więzienie, z której ona ma być wyzwolona. A Nowy Testament powiada, że nasze ciała są świątyniami, a nie więzieniami. Zatem nieśmiertelność opisywana w Piśmie Świętym odnosi się do ciała i duszy, a właściwie ducha człowieczego, człowieka wierzącego, do całej jego osoby. Nieśmiertelność, o której mówi świat, jest koncepcją przyrodniczą albo filozoficzną. Ale nieśmiertelność, o której mówi Bóg w swoim Słowie, mówi o całym człowieku, bo jest to koncepcja zbawienia człowieka jako całości. I rzeczywistość, którą jest Jezus i w którą wprowadził nas jako swój Kościół, jako swoje ciało, jest taka, że człowiek jest stworzony na podobieństwo Boga i jest to jedyny przypadek z Bożego stworzenia. Człowiek jest doskonały dlatego, że otrzymał cząstkę Boga Ducha i był w bezpośredniej jedności ze Stwórcą, więc był doskonały. Dlatego, że jego duch jest cząstką Boga i miał nieustanną łączność z Bogiem. Grzech oddzielił ducha człowieczego od ducha Bożego. Nastąpiła śmierć duchowa. Ten upadek w grzech wywołał to, że człowiek się nagle stał niedoskonały. Zamieszkał na przeklętej ziemi w poniżonym, skazitelnym ciele. A życie fizyczne jest namiastką tego, co utracił. A co utracił? Utracił jedność z Bogiem. I stąd zbawienie w Jezusie polega na nawiązaniu utraconej jedności z Bogiem. Otrzymanie wiecznego życia polega na tym, że duch człowieka się połączy, przez to nawrócenie, przez odrodzenie z Duchem Boga. I to jest właśnie życie wieczne w Chrystusie Jezusie. Potem, gdy następuje śmierć fizyczna, to się nasz futerał zużył jako skutek śmierci duchowej. Składamy go do ziemi, a duch człowieka wraca do Boga, który go dał, do którego należy. I dopiero ciało zostanie nam przywrócone w chwili, gdy będzie zmartwychwzbudzone. I wtedy też, kochani, tam wieczności nie będzie ciał fizycznych, ale będą osoby, które mają konkretną postać w ciele duchowym. I w wieczności ludzie wierzący, my wszyscy będziemy mieć chwalebne ciała według wzoru zmartwychwstałego ciała Jezusa Chrystusa. A nasze życie teraźniejsze i przyszłe już nie jest z ziemią związane, ale jest związane z Jezusem, dawcą życia. Dlatego też dobra nowina, którą chrześcijaństwo głosi światu przez 20 wieków, mówi o tym, że my powtórzymy los Jezusa. Na tej drodze do życia, które Bóg nam wszystkim chce dać, staje śmierć. Zatrzymuje nas śmierć. I musimy odejść z tej ziemi. Gdy będziemy mówić o śmierci, będziemy mówić o życiu, za tydzień, to też użyjemy wyrazu zasnął. I to nie dusza zasypia, nie duch zasypia, człowiek zasypia. Natomiast duch, wewnętrzny człowiek, dusza idą do Boga, który go dał. I śmierć nas nie może tego pozbawić i zatrzymać. A więc dzień zmartwychwstania Jezusa był tym dniem, w którym śmierć poniosła klęskę. Był to dzień śmierci, samej śmierci. Dlatego też i gdy nasze ciało zostanie zmartwychwzbudzone, też i wtedy właśnie po sądzie ostatecznym się odbędzie to wielkie wydarzenie, gdy i śmierć znajdzie się w jeziorze ognistym. Bo wcześniej na Golgocie szatanowi, który miał władzę nad ludzkością, nad śmiercią, została władza odebrana. Chrystus przez swoje zmartwychwstanie triumfalnie ogarnął regiony zaświatów, które trzymały w niewoli zmarłych. Potem jego w niebo wstąpienie utorowało drogę do wieczności wszystkim odkupionym krwią baranka. I za tydzień, jak Bóg pozwoli, będziemy kontynuować. Będziemy mówić, czym jest wieczne życie. I mam nadzieję, że Bóg nas wszystkich będzie prowadził w tym i dopomagał nam, abyśmy zrozumieli, jaką mamy rzeczywistość w Jezusie Chrystusie, który po to się zjawił, by nas wyrwać z grzechu, z mocy śmierci i by spowodować, abyśmy już od dzisiaj mieli wieczne życie, które polega na tym, że jesteśmy w Jezusie Chrystusie naszym Panu.